Dzień dobry, Magdalena Ochaniuk-Gadowska. Witam Państwa bardzo serdecznie. We wtorek, 24 września 2019 roku rozpoczynamy poranek wnet w Warszawie. 87,8 FM, a w Krakowie oczywiście 95,2 FM. A Państwo, którzy słuchają nas przez internet, oczywiście adres www.wnet.fm. Dzisiaj mamy 24 września. W Warszawie będzie dzisiaj ciepło, 18 stopni. I prawie bezchmurne niebo, a w Krakowie nieco chłodniej, 10-12 stopni i zachmurzenie umiarkowane. W obu miastach wiatr będzie wiał z prędkością nieco ponad 10 km na godzinę. Taka dzisiaj będzie pogoda. A jeżeli chodzi o kalendarium, to dokładnie 100 lat temu, 24 września 1918 roku w Dzikowie pod Tarnobrzegiem urodził się Hieronim Dekutowski, pseudonim Zapora. Żołnierz polskich sił zbrojnych na zachodzie, cichociemny, legendarny dowódca oddziałów partyzanckich AK i WiN, skazany przez władze komunistyczne na 7-krotną karę śmierci, zamordowany, został pochowany na warszawskiej Łączce, a jego zwłoki zostały odnalezione i spoczywa on w Panteonie na cmentarzu powązkowskim. Dzisiaj, jeżeli chodzi o kalendarium, to także jest Międzynarodowy Dzień Głuchych, a my nie jesteśmy obojętni, patrzymy na zachód, bo tam doszło do, no właśnie, czy do ważnego wydarzenia. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Mówi się o wizach, o tym, że wizy dla Polaków zostaną zniesione, a także już konkretne ustalenia dotyczące baz wojskowych. Co o tym sądzi pani Irena Lasota, opozycjonistka, która przygląda się bardzo bacznie temu, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych przez wiele lat, także prezes Instytutu na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej. Dzień dobry, a raczej dobry wieczór.
No dzień dobry dla pani redaktor i dla słuchaczy. Tak, wiem, że jest rano w Polsce.
Tak, u nas jest dokładnie godzina 7:12. No i pytam się o tą wizytę, która miała miejsce w Nowym Jorku. To dobre informacje? Pani się spodziewała akurat takiego obrotu spraw na linii Warszawa-Waszyngton?
Nie, no informacja jest dobra, znaczy jest bardzo dobre to, że została podpisana ta umowa. Nie jestem całkiem pewna, czy takie ważne było to spotkanie, które trwało niedługo i które chyba przejdzie do historii amerykańskiej, ale nie za sprawą tego, że co prezydent Trump z prezydentem Dudą ustalali, ale za sprawą tego, co prezydent Trump mówił w czasie konferencji prasowej czy pytań. Ale zacznę najpierw od samej sprawy podpisania. Więc wydaje mi się, że na pewno jest bardzo dobrze, że utrwala się współpraca wojskowa, obronna między Polską i Stanami Zjednoczonymi. To znaczy wszyscy przewidywali, że nastąpi jakieś podpisanie, ale bardzo jest przyjemne, że zostały już podpisane konkretne porozumienia, gdzie wymieniane są miasta i tak dalej. A sprawa wiz, no wygląda na to, też wyglądało już od jakiegoś czasu, że będzie pozytywnie załatwiona, ale to musi potrwać jakiś czas i też nie wydaje mi się, znaczy to była jakaś sprawa postawiona prestiżowo, już nie wiem, dwóch prezydentów do tyłu jeszcze, już nie wiem, chyba prezydent Kwaśniewski był pierwszy raz, który o tym mówił. Nie wiem, że to tak bardzo zmieni sytuację, ponieważ nie było tak trudno, nie tak dużo Polaków jeździ do Stanów i tak dalej, ale bardzo dobrze, prestiżowo to wskazuje. I w ogóle bym powiedziała, że jest bardzo dobrze, że obecny rząd ma tak dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i tutaj właśnie mówię specjalnie ze Stanami Zjednoczonymi, a nie z prezydentem Trumpem, no bo troszkę obserwując, co się mówi w Polsce, co mówili różni ministrowie, doradcy prezydenta Dudy, no wygląda na to, jakby oni naprawdę wierzyli, że Stany Zjednoczone są krajem no prawie autorytarnym, gdzie decyzja prezydenta świadczy o wszystkim. Jakby nie zdawali sobie sprawy, że to jednak jest demokracja i jaki by nie był prezydent Trump, to jednak i demokraci kontrolują na przykład budżet, a po drugie mogą po prostu, znaczy i tak mają w tej chwili większość w Izbie Reprezentantów, mogą też mieć w Senacie i że należy nie uważać, że wszystko zaczyna się i kończy na prezydencie Trumpie. No, zrobiłabym takie porównanie, że jest bardzo dobrze, że obecny rząd, prezydent, premier okiełznali Trumpa i że Trump strasznie pokochał Polskę po wizycie prawie ponad 2 lata temu. Ale to można mówić o okiełznaniu go, a niekoniecznie o jakichś wspaniałych stosunkach, ponieważ dzisiaj właśnie Trump pokazywał, że on nie bardzo wie, o czym mowa. Nie wiem, czy państwo wiecie, czy pani mówiła o tym, ale na przykład jak była mowa o wizach, dziennikarz pytał Trumpa o wizy, Trump bardzo podkreślał, że to bardzo ułatwi amerykańskim obywatelom podróż do Polski. No co jest zupełną, przepraszam, bzdurą, ponieważ obywatele amerykańscy od chyba 90 czy 91 roku nie występowali, nie muszą występować o wizy, tylko właśnie tak jak do całej Europy jeżdżą i na lotnisku dostają tą pieczątkę. Natomiast on wiedział, że to jest bardzo ważne, ale nie bardzo wiedział, o co chodzi. Natomiast to, co powiedziałam przedtem, że to przejdzie do historii, to dlatego, że w czasie dosyć krótkiej wizyty i spotkania z prasą, Trump powiedział rzeczy, które przejdą do historii. Jak mówimy, mianowicie wypowiedział się bardzo ostro, negatywnie w sprawie byłego wiceprezydenta Bidena, który teraz jest kandydatem, jeden z kandydatów na prezydenturę z Partii Demokratycznej. No było oczywiste, że ktoś z dziennikarzy zapyta prezydenta Trumpa, czy prawdą jest, że w lipcu szantażował nowego prezydenta Ukrainy Zeleńskiego, że jeżeli nie zrobi się śledztwa w sprawie syna Joe'a Bidena, to Ukraina nie dostanie pieniędzy, które były przyznane przez Kongres na pomoc wojskową. To pytanie padło i odpowiedź prezydenta Trumpa była niezwykle gwałtowna i używał takich słów, na przykład, że wy dziennikarze jesteście kłamcy, może nie wszyscy, ale w większości jesteście demokraci i gdyby jakiś republikanin dokonał takiej korupcji, jakiej dokonał Joe Biden, to na pewno skończyłby na krześle elektrycznym. No i to krzesło elektryczne tutaj jest tym, co przejdzie właśnie do historii wielu konfliktów wewnętrznych w Stanach Zjednoczonych i dużo dziennikarzy oburzało się, że zostało to powiedziane w obecności prezydenta Polski, znaczy jako, że to było niewłaściwe, że to w ogóle nie można w tym momencie mówić nie tylko o korupcji wiceprezydenta Bidena, ale nawet o jego synu. Być może była korupcja, ale na pewno nie wymagało to takiego takiej ostrej reakcji. No i tutaj po prostu myślę, że należy pamiętać, że Polska nie wyszła dopiero co z buszu. No to ja mówię troszkę do właśnie tych różnych ministrów, doradców prezydenta, którzy się cieszą tak, jakby stało się coś tak nadzwyczajnego, a Polska naprawdę jest i dużym krajem, może wiemy, ale też szanowanym w Ameryce. Niezależnie była szanowana nawet w okresie komunizmu i właśnie Amerykanie pamiętają i o Solidarności, i o różnych buntach, które były w Polsce. I nie należy zakładać, że wszystko, co teraz Ameryka robi dla Polski, to dlatego, że odkryła, że jest taki kraj, Polska i tak dalej, i tak dalej.
Pani Ireno, ja mam jeszcze pytanie odnośnie tych wiz, bo czy jakiś termin został podany, czy wiemy dokładnie, kiedy już nie będzie tych wielkich kolejek przed ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie?
Odpowiedź, bo właściwie formalnie sprawy wiz mogą się zacząć dopiero po 30 września. Znaczy po 30 września będzie, że tak powiem, oficjalna deklaracja, że w tym roku odrzucono mniej niż 3% podań o wizę i to wtedy przechodzi przez różne, przez Departament Stanu, przez Kongres, przez Immigration Office. Optymiści zakładają, że to może potrwać 2-3 miesiące. Pesymiści mówią, że to może być dopiero w styczniu, lutym, jeżeli będą wewnętrzne konflikty pomiędzy kongresem i prezydentem. I to nie będzie dotyczyło Polski, tylko jeżeli będą znowu debaty na temat budżetu, to prawie wszystko może się na jakiś czas zatrzymać. Ale z tego, co rozumiem, jeżeli tylko 2% czy 2% ludzi ma odmowy wiz i z tego, co się orientuję, można składać też przez internet, więc raczej tutaj wydaje się, że strona amerykańska i chyba Departament Stanu i amerykańska ambasador w Polsce, pani Mosbacher, pokazali już rok temu, że wszystkim zależy na tym, żeby znieść te wizy. Więc myślę, że raczej trzeba być optymistą.
Bo główna taka informacja, jaka przebija się z tego spotkania, to oczywiście chodzi o tą siódmą bazę USA, bo tak się o tym głośno mówi. No i podczas tego spotkania wczorajszego obecny był także sekretarz stanu Mike Pompeo i on zasugerował w kontekście tych relokacji ewentualnych wojsk, że Stany Zjednoczone mogą najprawdopodobniej przenosić inne jednostki z innych rejonów Europy do Polski, aniżeli ze Stanów Zjednoczonych. No i właśnie pojawiło się pytanie, na które od dawna szukamy odpowiedzi, czy w takim razie istnieje możliwość przeniesienia części sił z Niemiec do naszego kraju?
No tu jest jeden bardzo duży problem. Mianowicie prezydent Trump... Halo, tu jakiś dźwięk był?
To tak, tak, już wszystko w porządku.
W porządku, no nie. Więc prezydent Trump przede wszystkim bardzo podkreślał, że będą budowane nowe instalacje w Polsce, Polska za wszystko zapłaci, to już słyszeliśmy. Ale problem polega na tym, że w Niemczech jest na najwięcej wojsk amerykańskich stacjonuje w Niemczech, gdzie jest naprawdę bardzo rozbudowana infrastruktura. I kiedy mówię infrastruktura, to są szpitale, już nie mówię o drogach, lotniskach i tak dalej. I niewykluczone, że to zabierze kilka lat, żeby Polska mogła zbudować tego rodzaju bazy, na które można by przenieść jakąś część wojsk. Na przykład z Niemiec. Tylko ja bym powiedziała, że to wcale nie jest w interesie Polski, żeby z Niemiec przenosić wojska do Polski. Dlatego, że Niemcy też są częścią NATO i właściwie nikt dokładnie nie wie, jak będzie wyglądał, jeżeli będzie, mam nadzieję, że nie będzie, następny konflikt. On może się właśnie odbywać w taki sposób, że lotne oddziały, czy takie oddziały nie stale będą bardziej ruchome, mogą mieć większe znaczenie. I też, ja wiem, że leję zimną wodę na rozpalone zachwytem głowy, ale prezydent Trump na pytanie, czy podpisanie nowych układów z Polską jest w związku z tym, że istnieje zagrożenie od Rosji, powiedział nie, skądże. Więc
no wszyscy pamiętamy, jakie nastawienie miał podczas szczytu G7 prezydent Donald Trump do Władimira Putina i proponował, żeby wróciła jednak formuła szczytu G8. I jeszcze na koniec pytanie, pani redaktor. Czy podczas wczorajszych rozmów była jakaś mowa o Iranie? Czy ten temat pojawił się w ogóle?
Między dwoma prezydentem Dudą i prezydentem Trumpem, z tego co rozumiem, nie, ale padło pytanie w czasie tego spotkania z dziennikarzami i była tylko mowa, że prezydent Trump powiedział, że gdyby oni rzeczywiście chcieli rozmawiać, to jest postęp i to jest bardzo dobrze.
A sprawa 447 pojawiła się w ogóle na tym spotkaniu?
No z tego, co się orientuję, nie pojawiła się, tak jak nie pojawiła się moim zdaniem w czerwcu, nie pojawiła się w czasie wizyty wiceprezydenta Pence'a w Polsce i nie pojawiła się teraz. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy oczekują, że w listopadzie, tak mi się wydaje, to ma być w połowie listopada, zostanie opublikowany raport Departamentu Stanu, nie tylko w sprawie Polski, ale chyba tam 20 kilku krajów i chyba dopiero wtedy będzie wiadomo, na jakiej ziemi kto stoi i czy rzeczywiście będą sprawy posunięte dalej, czy też zostaną zamrożone. Pamiętajmy, że 60% wszystkich rezolucji kongresu zwykle nie znajduje żadnego dalszego ciągu, więc może coś będzie, ale nie było mowy o tym i moim zdaniem to jest taka umowa między dwoma stronami, że nie ma co w tej chwili mówić o tym, kiedy czekamy na ten raport Departamentu Stanu.
Prosto z Waszyngtonu pani Irena Lasota, publicystka, wydawca, wieloletni dyrektor, prezes Instytutu na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej. Bardzo dziękuję za korespondencję, za rozmowę i życzę dobrej nocy.
Dziękuję pani redaktor i dobrego dnia.
Dziękujemy bardzo. Jest godzina 7:25. Poranek Wnet trwa. Za kilka chwil porozmawiamy o czasie niewolników, o tym, do kogo należy świat, dlaczego świat stał się własnością kilku korporacji. O tym pisze m.in. Józef Białek. A my, zanim porozmawiamy o tych poważnych międzynarodowych sprawach, to posłuchajmy prosto ze Stanów. Miles Davis, Paradise, razem z Mediną Johnson, to przez kilkadziesiąt lat leżało na półkach, a teraz możemy tego posłuchać. Godzina 7:30, warto, ach, warto jest żyć. Uśmiechamy się, drodzy Państwo, w Warszawie pogoda się trochę poprawia. Mam nadzieję, że niedługo wyjdzie słońce, w Krakowie też na słońce liczymy. A my teraz prosto ze Stanów Zjednoczonych przenosimy się do Polski, ale też między innymi o Stanach Zjednoczonych będziemy rozmawiać. Czas niewolników, jak świat stał się własnością kilku korporacji. O tym traktuje najnowsza książka Józefa Białka. Józef Białka, działacz podziemia antykomunistycznego, właściciel wydawnictwa Wektory, ale także właśnie autor książki Czas niewolników, jest przy telefonie. Dzień dobry, słyszymy się.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i to serdecznie panią.
No to może odpowiedzmy na pytanie, jak świat stał się własnością kilku korporacji i jakie korporacje zarządzają najważniejszymi firmami, najważniejszymi podmiotami, z którymi na co dzień stykamy się w naszym życiu?
Ojejku, to nie jest takie proste, to jest taka prosta odpowiedź. To znaczy, świat się stał własnością oczywiście kilku korporacji, je można nazwać, ale ja bym wrócił do początku. Jak do tego doszło, że napisałem książkę, bo to jest istotą rzeczy. Mianowicie otworzyłem komputer któregoś poranka i zobaczyłem wiadomość, że popełnił samobójstwo 42-letni człowiek, mężczyzna w Krakowie. Zostawił 16-letnią córkę. Był frankowiczem. Wyjechał do Anglii, zarabiał w Anglii, ale nie dawał rady, bo te długi tu mu rosły i nigdy na nie już nie mógł oddać tych kredytów. I zacząłem szperać, że tych samobójców było bardzo dużo, więc zadałem sobie pytanie, ile jest tych samobójców. Okazało się, że samobójców przez 10 lat z tytułu frankowiczów, oczywiście wziąłem to z mediany statystycznej, porównując 10 lat, 40 lat później po frankach.
Tak, to jest chyba w książce.
Tak, około 8 tysięcy samobójców z tytułu franka. Ale wziąłem też zawały serca. Okazało się, że w roku 2015, kiedy frank skoczył na 5 zł, nagle przyszło nam 5-6 tysięcy zawałów serca, więcej niż normalnie statystycznie co roku. Więc tych trupów z tytułu tej zmowy bandyckiej bankowej było w Polsce około 20-30 tysięcy. I nikt o tym nie mówi. Mówię, co jest grane, że tyle trupów, więcej niż wojna na Ukrainie, niż gdziekolwiek, a tutaj nikt nie mówi. Jeśli dwóch, trzech górników zginie od razu flaga o połowę spuszczona, tu 20-30 tysięcy trupów i nic. Nie mówimy tutaj o depresji. W Polsce jest ponad 20% depresji. To jest oczywiście niemierzalne w Polsce jednostka. Nie mówimy o udarach, nie mówimy o innych rzeczach, które są skutkami, o sierotach. I co się dzieje? No to zadałem sobie pytanie, jak to jest.
Halo, halo? Coś przerwało nam połączenie.
No więc zadałem sobie pytanie, kto jest właścicielem tych banków. I od tego się zaczęła książka.
Książka jest bardzo ciekawa, jest rozbudowana. Ma pan tutaj różne infografiki, porównuje pan właśnie w statystykach, są plakaty. Ale tak właśnie na początek, to może powiedzmy o tych głównych firmach, o tych głównej strukturze, jeżeli chodzi o te wielkie korporacje.
No właśnie, no właśnie, bo to samo powiedzenie, jakie korporacje nie, bo to są cztery korporacje, które wszystko przyjęły w Polsce, dwie korporacje. Tylko pytanie, skąd się wzięły te korporacje i o co chodzi? To jest główne pytanie, gdzie polski ekonomista żaden właściwie o tym nie mówi lub nie ma pojęcia. To się stało wszystko gdzieś w 1985 roku, kiedy wymyślono w NASA, powiedzmy sobie szczerze, program Aladdin. Program Aladdin polegał na akcjach pasywnych, bo jeśli spojrzycie na strukturę polskich banków, zobaczycie, że ileś procent jest tych banków, czy w ogóle firm korporacji rozproszonych. Czyli załóżmy, bo to muszą słuchacze zrozumieć najpierw, że wszystko ma właściciela. My tego tu w Polsce nie nazywamy, kto jest właścicielem. Jeśli na przykład Bank Śląski 70% akcji jest rozproszonych, to ja pytam, kto jest właścicielem w takim razie Banku Śląskiego. Właścicielem Banku Śląskiego, czy też każdej innej rzeczy, będzie ten, kto będzie miał co najmniej 5% akcji uprzywilejowanych i będzie mógł zebrać zarząd i go wybrać. Bardzo proste. I w ten sposób przez akcje pasywne przejęto praktycznie cały świat. W Polsce dwie firmy, bo teraz o tym mówimy, Vanguard, BlackRock przejęły praktycznie wszystko, a do tego jeszcze są dwie firmy Fidelity i State Street. To są cztery firmy, które posiadają majątek ponad 20-bilionowy, a zarządzają majątkiem ponad 50-bilionowym, więc to one są właścicielami właściwie wszystkiego. Ale to mało tego, jak spojrzycie na strukturę akcji, to zobaczycie, że będzie tam MetLife, Alliviva, AXA. Tylko zadajmy sobie pytanie, a co to za firmy? Okazuje się, że udziałowcami tych firm oczywiście jest ta sama czwórka wielka. I każdej firmy, która będzie udziałowcem KGHM-u, Orlenu, czy czego tam, będą również te dwie firmy, czyli Vanguard i BlackRock, ale plus ich satelity.
To może od początku. Jeżeli chodzi o te międzynarodowe firmy, o których pan mówi, BlackRock, Vanguard i State Street, to są te główne i między innymi do nich należy Apple, Microsoft, Hewlett Packard, Intel Corporation.
168 największych korporacji świata do nich należy.
Tak, ale czy oni mają tam jakiś decydujący wpływ na działalność tych spółek? Czy to są jednak udziałowcy kilkuprocentowi albo dwuprocentowi i nie ma to za bardzo przełożenia na działalność?
Wie pani, w takiej sytuacji, w jakiej jest ten świat przez dwa lata właściwie zajmując się tym problemem, okazuje się, że można mieć 2-3% i zarządzać, gdy satelici, którzy są również udziałowcami, posiadają pozostałe akcje. Pamiętajmy, że większość akcji jest zawsze rozproszonych, a tutaj można zebrać 5-6-7% akcji i być właścicielem. Na przykład będzie Vanguard, MetLife, AXA, Aviva, mieć akcje, okaże się, że to wszystko jest ta sama firma. Mało tego, trzeba sobie zadać pytanie, czy Vanguard i BlackRock to są osobne firmy.
No i właśnie, tu jest najważniejsze pytanie. Kto jest właścicielem tych wielkich firm, o których cały czas mówimy?
To jest piękna rzecz. Ten program Aladdin jest jedną z najfantastyczniejszych rzeczy. To jest przejście z systemu analogowego zarządzania do cyfrowego zarządzania światem. A więc przejście od systemu, kiedy to banki zarządzały światem i drukowały pieniądze sobie Federalnym Banku Rezerw, do świata cyfrowego, kiedy przejmujemy akcje pasywne i drukujemy sobie pieniądza wirtualnego. Czyli praktycznie nadrukuje pani lista pieniędzy i pani sobie kupi co chce i tak tego nikt nie sprawdza. To jest cała historia opisana w książce. Ja tu przez telefon to nie bardzo można tłumaczyć, ale pytanie jest ciekawe, bo Vanguard, BlackRock, Fidelity i State Street mają u siebie wzajemnie udziały wykupione.
Ale czyli kto jest na przykład prezesem zarządu firmy BlackRock?
To nie ma znaczenia.
Dlaczego?
Prezesem zarządu można stawić każdego, nawet pan Krzysztof Skowroński może być prezesem. To nie ma znaczenia większego.
Kto zarządza? Dobrze, to kto zarządza?
No właśnie. Gdybyśmy zrobili śledztwo takie poważne, to byśmy zobaczyli, że wszystkie te firmy powstały, dostały pieniądze, bo dwie powstały w XIX wieku, dwie powstały w 1985 roku. Ale skąd wzięły się pieniądze w tych firmach? I to jest pytanie kluczowe.
Te pieniądze
oczywiście zostały, kiedy wymyślono ten program Aladdin, te cztery firmy zostały wyposażone w pieniądze. Skąd wzięły? Ano wzięły z banków związanych z Federalnym Bankiem Rezerw, z Fedem. Wszystko mieści się dzisiaj w Fedzie. To jest to kontrola wszystkiego, co tylko na świecie. Swiftów, przelewu polkowych, słapów, wszystko Fedm decyduje na świecie. To w ogóle jest to całe nieszczęście świata. To się wzięło, proszę panią, 70. Kiedy się to wzięło, Matko Boska?
Potwór z Jekyll Island był, tak.
Tak, odkąd powstał Fed. Kto jest właścicielem Federalnego Banku Rezerw? Bo to jest kluczowe pytanie. Kiedy pani otworzy Wikipedię, zobaczy pani, że 12 banków amerykańskich utworzyło Fed. To jest nieprawdziwe. Bo kto w takim razie te banki wziął do Federalnego Banku Rezerw? Otóż okazuje się, że 53% udziału Federalnego Banku Rezerw ma 6 osób. Tych, którzy pojechali na wyspę Jekyll i założyli prawda, ten Federalny Bank Rezerw. To jest Rothschild, Rockefeller, Warburg, Morgan. Zresztą
no oni, i ich banki bardzo dobrze się mają i bardzo dobrze działają na amerykańskim i na światowym rynku przecież. Tak, w Polsce JP problem. Morgan też ma się dobrze.
Największy przekrętacze świata. Otóż o co chodzi? O to chodzi, że oni oparli wtedy dolara o uncję złota. Tylko, że w 73 roku odeszli z parytetu złota na dolarze i wtedy wymyślono tak zwanego petrodolara. Założono OPEC się oparł o petrodolara. Oznaczało to, że gaz i ropę musimy kupować w dolarze. I zwrócono uwagę, że się nic nie dzieje w sumie. Dolar jest pustym pieniądzem, oparty o jakiś tam dolar, o jakąś ropę i nic się nie dzieje. Wtedy wymyślono system Aladdin w 85 roku i wtedy doszli do wniosku, że po co drukować pieniądze, skoro można je czarować z powietrza. I w tym momencie wyposażono 4 firmy, które kupiły akcje największych korporacji świata, a potem już podbijano karty państwu z osobna, które było tam na ich celu. I stąd na przykład do Polski weszły 2 firmy, Vanguard, BlackRock. Jak zobaczycie, one są we wszystkich polskich
tak,
firmach.
Tak, to wywołał pan to, o czym chciałam powiedzieć, między innymi Alior Bank, Allianz, Aviva, Bank Handlowy, PNB Paribas, Deutsche Bank, Enea, Budimex, Ciech S.A. Energia, nawet na giełdzie papierów wartościowych mają swoje udziały, niecałe 1,5%, ale posłuchajmy dalej. Grupa Lotos, na przykład Jastrzębska Spółka Węglowa, tutaj mają one prawie 2,5% razem. KGHM też jest obecny, Kruk S.A., Bogdanka, czy Polska Grupa Energetyczna, Orange Polska, no i PZU S.A. To są te niektóre, no i Orlen też jest obecny, Vanguard i BlackRock. Jak pan dostał się do tych informacji? Jak pan uzyskał te informacje, że te korporacje są obecne?
Zwracam jeszcze uwagę na jedno. W zeszłym tygodniu BlackRock kupił 5 akcji polskiego PKO S.A.
5%, tak.
5%. O tym jakoś nikt nie mówi. Jest kampania wyborcza. Żaden nikt się nie zająknie, że oto jesteśmy podbici właściwie przez obce korporacje, że
ale
nie mamy prezes, nikt nie mówi nic.
Ale prezes PKO S.A., pan Michał Krupiński, powiedział, że to jest dobra inwestycja, że no jesteśmy zauważani przez międzynarodowe korporacje i że chętnie się inwestuje w Polsce, więc to dobry wydźwięk miało w Polsce.
Proszę panią, jak się kompletnie w Polsce nikt nie zna na ekonomii, na zarządzanie światem, to tak jest. No co pani, no dlaczego, ja jestem człowiekiem po AWF-ie i ja piszę o własnościach ekonomii, zarządzaniu światem, a oni mówią bzdurki z XIX-wiecznych teorii ekonomicznych.
Ale nie powiedział pan, skąd wziął pan te informacje, że...
Informacje są dostępne, informacje można, jeśli się trochę szpera, szuka na różnych portalach zagranicznych.
No coś nam tutaj utrudnione jest.
Wiele informacji dostałem, już jest to na przykład, do całej tej układanki nie pasował mi Getting Bank, bo to polski bank Czarneckiego. I co się okazało? Że Getting, że to jest nieprawdziwa informacja, że w 2004 roku Czarnecki z Rothschildem spotkali się w RPA i tam Rothschild przejął akcję Gettingu. I okazało się, to jest mój kolega, organizował to spotkanie. No tak to wszystko wygląda. I wiele innych rzeczy powziąłem już z innych danych. No ale to tak, no wie pani, no jednak dużo książek wydaje ekonomistów również. Do tych danych mam informacje. Dostęp do informacji. Natomiast dlaczego w Polsce się nie mówi o systemach własności, o akcjach pasywnych? Mówi się naprawdę o niczym tak naprawdę. Jak się jeździ po całym świecie, to większość programów telewizyjnych to jest gospodarka. U nas nic nie mówi poważnie o gospodarce. I teraz wracamy z powrotem. Dlaczego się tak stało, że wszyscy grali w to samo, wszystkie banki? Bo te wszystkie banki w Polsce mają jednego właściciela, powiedzmy sobie szczerze. I ten właściciel wydał polecenie, co robić, czyli wysłać do polskich eksportowych firm specjalnych emisariuszy, żeby namówili na opcje, ludzi wciągnąć w kredyty frankowe, nielegalne zresztą, bo nikt franka nikomu nie dał, tylko założono, że frank będzie tą denominowane pieniądze. I nikt nie podjął żadnej dyskusji, żaden prokurator nie wszczął śledztwa w sprawie zmowy bankowej. Nikt o tym nie mówi. Jak to jest?
Dzisiejsza Rzeczpospolita informuje o tym, że jakieś działania mają być podejmowane, jeżeli chodzi o frankowiczów. Będziemy się na pewno tej sprawie
przyglądać. Proszę panią, 10 lat minęło, tyle ludzi poszło na sznurek, tyle nieszczęść rodzin, tyle trupów, tyle tragedii, 10 lat i tu się nic nie dzieje. Dlaczego? Bo media w większości, no oprócz Radia Wnet oczywiście, media w większości też należą do tych czterech spółek. Tam w książce również to podaję. 70% mediów, reklam światowych zabierają cztery firmy. Te, które wymieniliśmy. To jak ma coś jakkolwiek przydostać do opinii publicznej, skoro wszystko jest kontrolowane tak naprawdę?
Tutaj musimy postawić kropkę. Drodzy Państwo, kim jest Charlie Halak? Co to jest program Arladyn? Czy jak wyglądają te największe korporacje? O tym pisze Józef Białek w swojej najnowszej książce Czas niewolników. Jak świat stał się własnością kilku korporacji. Książka ważna, potrzebna, no i na pewno dla wielu szokująca. Bardzo dziękuję, wydawnictwo Wektory. Pozdrawiam serdecznie. Godzina 7:45, a my posłuchamy utworu, który wykonywał Elvis Presley w oryginale, a my mamy taki cover.